Drodzy bracia i siostry, tydzień temu mówiliśmy o tym, jak to Pan Jezus wypędził przekupniów ze świątyni. Wiemy, że miał ku temu słuszne powody, ponieważ świątynia w Jerozolimie miała być domem modlitwy dla wszystkich narodów, a została uczyniona za przyzwoleniem arcykapłana i innych kapłanów i przywódców Izraelu jaskinią zbójców. Ponieważ były tam kantory wymiany walut, tak? Walut innych narodów na walutę obowiązującą świątyni tyryjską, tak? Jak mówiliśmy. I też można było kupić tam zwierzęta ofiarne, które miały certyfikat koszerności. To wszystko było po wygórowanych cenach i działo się na dziedzińcu pogan, w miejscu, gdzie miało się realizować wielbienie Boga, a nie jakieś interesy. I Pan Jezus wypędził stamtąd przekupów. Jak możemy się domyślać, Jego zachowanie spotkało się z taką reakcją niezadowolenia. Już jak czytaliśmy, szukali sposobu, jakby go stracić. Ale później, jak przeczytamy dzisiaj, postanowili postawić mu szereg zarzutów, szereg pytań. I czytając niektóre fragmenty dotyczące rozmów Pana Jezusa z arcykapłanami uczonymi w piśmie, z saduceuszami, spójrzmy na to, jak my możemy bronić naszych przekonań w rozmowach z innymi ludźmi. I czy zawsze musimy bronić? Czy czasami nie możemy zrobić tak jak Pan Jezus? No, nie uprzedzajmy faktów. Przeczytajmy na razie pierwszy fragment, 11 rozdział Ewangelii Marka, 27 do 33 wersetu. 11 rozdział Ewangelii według Marka, 27 do 33 wersetu. Czytamy tu o Panu Jezusie i apostołach. I przyszli do Jerozolimy. A gdy się przechadzał po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani i uczeni w piśmie i starsi. I mówili do Niego, jaką mocą to czynisz, albo kto Ci dał tę moc, abyś to czynił. A Jezus odrzekł im, zapytam i ja was o jedną rzecz. Odpowiedzcie mi na to, a wówczas i ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Chrzest Jana był z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie mi. A oni rozważali to między sobą, mówiąc, jeśli powiemy z nieba, rzeknie, czemuście mu wtedy nie uwierzyli? Lecz czy mamy powiedzieć z ludzi? Bali się ludu, albowiem wszyscy mieli Jana za prawdziwego proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli, nie wiemy. A Jezus im rzekł, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Przyjrzyjmy się na razie temu fragmentowi. Zauważmy, że Pan Jezus jakiś czas temu, bardzo niedawno, dosłownie dzień wcześniej, wypędził przekupniów ze świątyni i przychodzi na drugi dzień do Jerozolimy z powrotem i przystępują do Niego przywódcy ludu, w których interes uderzył, bo oni wszyscy czerpali zyski z tego, że wynajmowali plac na dziedzińcu pogan dla rozmaitych handlarzy. I przystępują właśnie arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i pytają, jaką mocą to czynisz, albo kto ci dał tę moc, aby to czynił. To znaczy, jakie masz prawo, żeby tutaj, w centrum religijnym ludu Bożego Izraela, się szarogęsić, porządki jakieś sobie ustanawiać. My tu mamy ustanowiony porządek, mamy po prostu też pewne postanowienia tutaj organizacyjne, tak? Że sprzedawane są zwierzęta na ofiarę, że pieniądze można wymieniać, a ty tu się rządzisz. Kto ci dał takie prawo? Jaką mocą to czynisz? Z jakiego upoważnienia? Bo oni byli, wydaje się, spadkobiercami Mojżesza. Pan Jezus powiedział, że na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Tam jeszcze klasa kapłańska rekrutowała się głównie z saduceuszy. Jeszcze innego ugrupowania. No i właśnie, jak Pan Jezus odpowiedział? Odpowiedział mądrze, pytaniem na pytanie. Co jest w ogóle żydowskim akurat zwyczajem, a Pan Jezus był Żydem, ale przede wszystkim nie patrzmy na Niego jako na Żyda, ale na kogoś, kto miał boską mądrość jako Syn Boży, w którym są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania, jak mówili z Kolosan. I Pan Jezus pyta tak. Zapytam i ja was o jedną rzecz. Odpowiedzcie mi na to, a wówczas i ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Czyli Pan Jezus warunkowo postawił sprawę. Udzielicie mi odpowiedź na jedno pytanie, no to i ja wam powiem. I o co Pan Jezus zapytał? Chrzest Jana był z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie mi. To było bardzo ważne pytanie. Dlaczego? Jeśli zwrócimy uwagę na Ewangelię Łukasza, 7 rozdział, 29 i 30 werset, to zrozumiemy, dlaczego jest to bardzo ważne pytanie. Nawet 28 do 30. Pan Jezus mówi tak w 7 rozdziale Ewangelii Łukasza. Powiadam wam, nikt z tych, którzy z niewiast się narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. A cały lud, który to usłyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. O co chodzi? Jan Chrzciciel był łącznikiem między Starym a Nowym Przymierzem. To był ostatni prorok Starego Przymierza, który torował drogę samemu Mesjaszowi. A Mesjasz prowadził doskonalszą ekonomię zbawienia, jeśli można powiedzieć, niż była w Starym Przymierzu. Doskonalszy porządek Boży, stąd najmniejszy w Kościele ma dostęp do większych przywilejów, większej bliskości z Bogiem, niż cieszyli się ludzie Starego Przymierza. Bo Duch Święty już został dany jako stały mieszkaniec serc ludzi wierzących. A w Starym Przymierzu było tak, że Duch Święty spoczywał na nich, ale nie mieszkał w nich stale, tak jak czytamy w Nowym Testamencie, prawda? Nie był jeszcze dany, mówi Ewangelia Jana, 7 rozdział, Duch Święty. Nawet za czasów działalności Pana Jezusa, dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy. I w czym jest rzecz, że cały lud prosty wielbił sprawiedliwego Boga, bo byli ochrzczeni chrztem Jana. Oni uznali, że ten człowiek to jest mąż Boży, choć miał osobliwy wygląd, prawda? Wyglądał trochę na dzikiego człowieka. Żywił się szarańczą, tak? Pewną odmianą szarańczy, która bardzo dużo białka miała i miodem leśnym. I on ludzi przygotowywał na przyjęcie Mesjasza i większość w Izraelu po prostu dała się przygotować. Ale kto wzgardził postanowieniem Bożym o nich samych, albo jak mówi Biblia Tysiąclecia, udaremnili zamiar Boży względem siebie. Faryzeusze i uczeni w piśmie. Oni zlekceważyli Jana i to, że Bóg przez niego przygotowywał coś. I tak samo jest nieraz dzisiaj, drodzy. Ktoś powie, no my tu mamy biskupów, kardynałów, papieża, a tu jakiś kaznodzieja przyjechał, jakiś tu Kościół Wolnych Chrześcijan, jakiś Henryk albo jakiś inny. A skąd on się wziął, jakie on ma tam uprawnienia i tak dalej. Ale Bóg się takim bratem może posługiwać. Bóg się może każdym posłużyć, prawda? Kto pełni jego wolę, kto go miłuje. I tu tak, Jan Chrzciciel, jakiś człowiek niezwiązany z ośrodkiem wielbienia Boga, z centralą religijną, z władzami religijnymi, gdzieś tam zaczął chrzcić. I oni mówią, co, my tam będziemy iść, my tu jesteśmy elita, my tu mamy władzę, duchowieństwo, my mamy wykształcenie, szkoły rabiniczne ukończyliśmy, co my do jakiegoś tam prostaka będziemy chodzić? I skoro jego nie uznali i nie ukorzyli się, a on właśnie przygotowywał drogę Mesjaszowi i to było spełnieniem proroctwa, to nie było coś, co mogli zlekceważyć. Księga Izajasza wyraźnie mówiła, 40 rozdział, werset 3, głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. I Jan Chrzciciel właśnie był tym, który torował drogę. I oni powinni znać Pisma, skoro byli znawcami. Księga Malachiasza też mówiła, 3 rozdział, werset 1, oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Prawda? Więc miał być taki, kto przygotowuje, ale oni to zlekceważyli. Nie zagłębili się w Pismo, czy czasem nie jest to Boża droga, bo kierowali się swoimi przywilejami władzy, tym, że mieli władzę religijną, a i częściowo polityczną nad ludem, na ile im władze rzymskie pozwalały, ale mogli właśnie karać lud, mogli sądzić lud. I w czym jest rzecz? Pan Jezus tym pytaniem dotknął sedna sprawy. Chrzest Jana był z nieba czy od ludzi? Postawił ich, jak to się mówi, w kropce. Bo tak, zastanawiali się, powiemy z nieba, to co? Zarzucił im Jezus, czemu nie uwierzyliście w takim razie Janowi Chrzcicielowi? Czemu tego chrztu nie przyjęliście? Powiemy z ludzi, to ludzie, którzy nas tu słuchają, jeszcze nas ukamienują, bo oni uznają Jana za proroka. Więc powiedzieli, nie wiemy. Wtedy Jezus jak odpowiedział, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. I to było bardzo mądre postawienie sprawy przed Pana Jezusa. To mądrość Boża w tym była. Dlaczego? Bo tak jak Jan Chrzciciel był niezależny od centralnego ośrodka władzy religijnej w Izraelu, tak i Pan Jezus był niezależny od tego ośrodka. Obydwaj działali z namaszczenia Bożego. I skoro Jana nie uznali, no to odpowiedź, gdyby Jezus powiedział, ja to robię, bo Bóg mnie tu posłał, też by nie uznali. I Pan Jezus jakby pokazał im, tak postawił tą rozmowę, tak postawił ten argument, żeby oni nie mogli inaczej się zachować, jak albo przyjąć prawdę, albo ją odrzucić. Jaka lekcja, drodzy, z tego dla nas płynie? Ktoś, kto ma światło prawdy i to światło prawdy gasi w sobie, nie zasługuje na więcej prawdy. List do Rzymian mówi z wielkim ubolewaniem, pierwszy rozdział, zła nowina, zanim jest dana dobra nowina w tym wspaniałym liście. To jest wspaniały list, drodzy. Wracajcie do niego często. Co najmniej raz w roku przeczytajcie koniecznie uważnie list do Rzymian. I pierwszy rozdział, werset 18 mówi: albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Są ludzie, którzy przez nieprawość tłumią prawdę i tacy nie zasługują, żeby im powiedzieć więcej prawdy, jeśli utrwają w złym. Ja jakiś czas temu miałem sytuację, kilka miesięcy temu, napisał do mnie pewien człowiek, bo jestem solą w oku wielu ludzi w internecie i w ogóle w Polsce. Bo jako były świadek wierzę w boskość Pana Jezusa, w osobowość i boskość Ducha Świętego, w Ewangelię biblijną, w Trójjedynego Boga. I wielu nie lubi mnie bardzo za to, bo te nauki są zwalczane. I pewien człowiek do mnie napisał, że odszedłeś od świadków, to ja rozumiem, bo tam jest dużo błędów, ale że uznajesz teraz Trójcę, boskość Chrystusa i tak dalej. I mi przesłał jakiś tam materiał. I prosił, żebym się ustosunkował. A ja napisałem mu tak: czy możesz mi odpowiedzieć na takie pytania? Czy jesteś narodzony na nowo? Czy otrzymałeś Ducha Świętego? I czy ten Duch Święty daje ci świadectwo, że jesteś dzieckiem Bożym? Wiecie, jak odpisał? Ochrzczony byłem jako niemowlę w kościele katolickim, a nie wierzę, że Duch Święty jest osobą. I zdradził w ten sposób, że to nie jest odrodzony człowiek i żadna dyskusja z nim nie ma sensu. Tylko głoszenie mu Ewangelii, bo on nic nie zrozumie. I pamiętajmy o tym, że umysł nieodrodzony prawdy nie zrozumie. I szkoda się trudzić. Wpierw człowiek musi się na nowo narodzić, żeby cokolwiek zrozumiał. Oczywiście Ewangelię trzeba głosić, że Jezus umarł za nas, że jesteśmy grzesznikami, że tylko przez Pana Jezusa pojednanie z Bogiem. Ale pamiętajmy o pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział. Tu niektóre tylko wersety zwrócę uwagę. Apostoł Paweł mówi tak, drugi rozdział od pierwszego do drugiego wersetu. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. To jest podstawowe przesłanie Ewangelii. Paweł dalej mówi, że głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, której żaden z władców tego świata nie poznał. I w wersecie 10 mówi, że nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. I dalej tłumaczy, od 13 wersetu, głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowe. Także, drodzy, jeśli spotykamy się z kimś, kto próbuje atakować jakąś ważną prawdę, ale nie jest narodzony na nowo, to, drodzy, wróćmy do narodzenia na nowo. Zapytajmy, czy on ma jakąś podstawę do zbawienia. Nieraz ktoś nam może zarzucać pewne rzeczy, czy katolik, czy świadek, czy ktoś inny. Możemy zadać pytanie, czy jest Pan, Pani dzieckiem Bożym? Czy ma Pani świadectwo Ducha, który woła w Pani, Abba Ojcze? Czy po prostu dla Pani Bóg jest Ojcem? Czy ma Pani pewność, że jest Pani dzieckiem Bożym? Że zmierza Pani do życia wiecznego? Jeżeli tego nie ma, to nic nie zrozumie. Dlatego trzeba prostą Ewangelię głosić o Chrystusie ukrzyżowanym, że przez Jego śmierć jest zbawienie. Bo innych rzeczy ludzie nie zrozumieją, głębszych rzeczy, jak boskość Pana Jezusa. No może jeszcze boskość Pana Jezusa tak, ale po prostu bez Ducha Świętego nie są w stanie. Najwyżej teoretycznie. Tak do głębi, żeby to wyszło do serca, nie. Dlatego bez Ducha Świętego, który zostaje dany dopiero po Nowym Narodzeniu, po przyjęciu Ewangelii, ludzie pogubią się w Piśmie Świętym. Ilu ludzi czyta Biblię, a nic z niej nie rozumie? Ile jest badaczy Pisma Świętego najróżniejszych, którzy tkwią w fatalnych błędach? Dlatego tak ważne jest to, co Pan Jezus też zrobił, żeby być świadomym, że nie zawsze musimy odpowiadać wprost na pytanie. Nie zawsze my musimy się tłumaczyć z tego, co chcemy powiedzieć. Nie zawsze musimy na siłę kogoś tam przekonywać o czymś. I Pan Jezus też ostrzegał, i nawet Stary Testament ostrzega, że są sytuacje, gdzie nawet nie powinniśmy. Zobaczmy Księga Przypowieści, 9 rozdział, od 7 do 10. Kto karci szyderce, ten ściąga na się hańbę, a kto gani bezbożnika, ten się plami. Nie karcz szyderce, aby cię nie znienawidził. Karcz mądrego, a będzie cię miłował. Daj mądremu, a będzie jeszcze mędrszy. Poucz sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Musimy patrzeć, z kim mamy do czynienia. Nie czujmy się zobowiązani, że musimy się przez wszystkimi tłumaczyć z naszych przekonań. Apostoł Piotr zachęca nas, żebyśmy byli gotowi do wytłumaczenia się z nadziei naszej. Ale jeśli mamy do czynienia z szydercą, to czy warto? Z kimś, kto sobie kpi z nas, prawda? A jeszcze może jest podpity, tak? To trzeba naprawdę wiedzieć, kiedy i jak. I niech Duch Boży nas w tym prowadzi. Bo każda sytuacja jest inna od innej, prawda? Jeśli mamy jakąś rozmowę ewangelizacyjną, misyjną, gdziekolwiek, my rozmawiamy, druga osoba niech się modli. Pamiętajmy, to jest walka duchowa. To jest wyrywanie ludzi z królestwa ciemności do królestwa światłości. My tego nie czynimy, to Bóg czyni, ale my musimy się modlić, żeby to było Boże działanie, żeby Bóg widział, że my nie polegamy na sobie, że my własnymi rękami, z własną argumentacją tego człowieka wyrwiemy. Czasem nie wiadomo, jaki prosty werset człowieka wyrwie z jakiegoś kłamstwa, z jakiegoś błędu. Czasami, bo możemy być zaskoczeni, Pan Bóg pokaże nam, że pozornie słabą rzeczą z Biblii, małą rzeczą z Biblii się posłuży, żeby kogoś dotknąć. Nam się wydaje, że ten werset jest nieznaczący, a Bóg kogoś dotknie tym wersetem. I pamiętajmy, co mówi w Przypowieści 23, rozdział, werset 9. Nie mów przed głupim, gdyż wzgardzi twoimi mądrymi słowami. I Pan Jezus powtórzył tą argumentację. To nie jest, że to ktoś powie starotestamentowa. W 7 rozdziale, w wersecie 6 Ewangelii Mateusza, znane słowa: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, gdy ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was. Co to znaczy? Świnie i psy były według prawa mojżeszowego zwierzętami nieczystymi. I Pan Jezus, tak miłosierny, wspaniały Pan i Mistrz i Zbawiciel, przyrównał pewnych ludzi, którzy mają złe usposobienie do Boga, do Chrystusa, do Ewangelii, do takich nieczystych zwierząt. Do ludzi gardzących rzeczami świętymi, którzy mogą nie tylko, że zlekceważyć to, co im podamy, ale również zaszkodzić nam. Nie tylko podeptać tą prawdę, ale jej zaszkodzić. Dlatego, kiedy wysyłał ewangelistów, mówił, żeby dowiadywać się, kto jest godzien w domu. A jeśli ktoś nie jest godzien, strząsnąć proch z nóg swoich, iść dalej. I apostołowie tej zasady się trzymali. Kiedy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, drodzy, Żydzi lekceważyli Słowo Boże, jak mówi werset 45, a gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i zbluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. To, co zrobił Paweł, zobaczmy, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział od 46. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Ci, których Bóg przygotowuje do przyjęcia życia wiecznego, ci przyjmą Ewangelię. Ci, którzy trwają w uporze, nie przyjmą. Możemy zapłakać nad kimś, możemy się martwić, że ktoś nie przyjmuje, ale nie musimy się zamartwiać. Pan wie, którzy są Jego. Mamy, tak jak Pan Jezus, być mądrzy. I kiedy widzimy, że ktoś naprawdę sobie kpiny robi z Ewangelii, sobie lekceważy Słowo Boże, Idźmy dalej. Szukajmy innych, którzy będą godni. Nie traćmy czasu dla ludzi, którzy w jakiś sposób chcą nam zająć czas, a nie szanują Słowa Bożego. Ale czy zawsze nie mamy bronić Ewangelii i po prostu mamy w jakiś sposób wykazać temu człowiekowi, że on nawet nie jest nowonarodzony? Nie zawsze. Czasami trzeba bronić prawdy, bo jest w jakiś sposób źle przedstawiana, zniekształcana. I już drodzy apostołowie bardzo dużo trudzili się w listach na bronienie prawdy. Apostoł Paweł cały 15 rozdział 1 listu do Koryntian poświęca na przypomnienie ewangelicznej prawdy o zmartwychwstaniu, bo niektórzy Koryntianie w nią nie wierzyli. I w innych listach też apostołowie bronią prawdy. Przypomnę właśnie werset, do którego tylko nawiązałem. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, werset 15 i 16. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Czyli czasami jest potrzeba wytłumaczenia się z nadziei naszej, z szacunkiem, z łagodnością. Mamy nawet szanować naszego rozmówcę, nawet jeśli wiemy, że jego poglądy są absurdalne, ale dąży do prawdy ten człowiek i chce na przykład poznać prawdę. Albo kiedy jest potrzeba obrony prawdy, bo ludzie się temu przysłuchują i mogą wyciągnąć błędny wniosek, że my nie mamy argumentów. I tu mamy przykład Pana Jezusa, 12 rozdział od 18 wersetu. I przyszli do Niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania. I pytali Go, mówiąc: nauczycielu, Mojżesz napisał nam, jeśli by czyjś brat umarł i pozostawił żonę, a nie pozostawił dziecka, wówczas brat jego winien pojąć ją za żonę i wzbudzić potomstwo bratu swemu. Otóż było 7 braci. Pierwszy pojął żonę, omierając, nie pozostawił potomstwa. Wtedy pojął ją drugi, ale i on umarł, nie pozostawiwszy potomstwa. Tak samo i trzeci. I tak pojęło ją 7 braci i nie pozostawili potomstwa. W końcu po wszystkich zmarła także i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu, gdy powstaną z umarłych, którego z nich żoną będzie? Bo tych 7 miało ją za żonę. Odpowiedział im Jezus: czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Bożej? Albowiem gdy powstaną z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jako aniołowie w niebie. A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Otóż, jak widzimy, ci ludzie kwestionowali publicznie prawdę o zmartwychwstaniu. Tutaj już Chrystus nie mógł milczeć i zadać tylko pytanie. Chrystus, nasz mistrz, nasz Pan, Zbawiciel, zajął stanowisko. Pierw skrytykował ich, powiedział: czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pism ani mocy Bożej? Nie znali Pism. Dlaczego? Korzystali tylko z pięcioksięgu, a i tak go nie rozumieli, bo saduceusze uznawali tylko pięcioksięg, nie uznawali całego Starego Testamentu, a więc nie znali tych Pism. A dwa, nie znali mocy Bożej, nie wierzyli, że Bóg może wskrzeszać umarłych. Przypomnę, że dzieje apostolskie wyjawiają, jakie poglądy mieli ci saduceusze, 23 rozdział dziejów apostolskich, jakby ktoś kiedyś chciał sobie zerknąć, werset 8. Saduceusze bowiem mówią, uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Nie wierzyli w zmartwychwstanie, dlatego Pan Jezus mówi, że nie znają mocy Bożej, że Bóg ma tak potężną moc, że skoro wszystko stworzył, to i potrafi, nazwijmy to, odtworzyć, tak? Człowieka, a nie tylko odtworzyć, ale dać mu chwalebne, wspaniałe ciało. I w czym jest rzecz? Pan Jezus nawiązuje do tego, że zbawienie zmartwychwstałych będzie się różniło od życia tutaj na ziemi, że nie będzie już takich związków małżeńskich, rodzenia dzieci, że ci ludzie będą nieśmiertelni jak aniołowie, że nie będzie różnic płci takich jak teraz, prawda? Nie będzie to potrzeba ze względu na to, że różnice płci głównie są potrzebne do rozradzania się. I Pan Jezus wskazuje, że właśnie już w pięcioksięgu, do którego byli przywiązani saduceusze przynajmniej deklaratywnie, Bóg nazwał się Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Że jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Jakuba, a nie był ich Bogiem. To znaczy, że oni żyją dalej. I Pan Jezus wykazał im wielki błąd. I nieraz my też czasami, kiedy ktoś nas zagadnie, ktoś inny się przysłuchuje, a tam lud się przysłuchiwał, pamiętajmy, tej rozmowie, powinniśmy przedstawić dobitne argumenty ze Słowa Bożego. Pan Jezus, tu widzimy, się posłużył Słowem Bożym. I posłużył się też swoją wszechwiedzą, można powiedzieć, jako Syn Boży, bo On wie, co będzie się działo z umarłymi. My możemy posłużyć się skutecznie Słowem Bożym dla obrony prawdy. I może to być właśnie prawda o zmartwychwstaniu, prawda o boskości Pana Jezusa, czy inna prawda, gdzie ktoś próbuje to zakwestionować. Wtedy warto zająć stanowisko. Jeśli ktoś szczerze się przysłuchuje, warto przytoczyć jakiś werset, dać jakiś argument. I musimy też, drodzy, być otwarci na ludzi szukających prawdy. Mamy tu dość znany fragment od 28 wersetu do 34, kiedy to uczony w piśmie pyta, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. I Pan Jezus wyjaśnia, że to jest największe, że Pan Bóg, Pan jeden jest. Że będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, swego z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. I ten uczony w piśmie stwierdził: dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego. I że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. I zobaczmy, jak Pan Jezus do tego człowieka się odniósł. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał go już więcej pytać. I drodzy, uczymy się od Pana Jezusa z tej trzeciej historii, z tej trzeciej rozmowy, otwartości na ludzi szczerze dążących do prawdy, którzy rozsądnie myślą, którzy Bóg ich jakoś prowadzi jednak w tym rozumowaniu, w znajomości Pisma Świętego. Także widzimy tu jakby trzy sytuacje. Jedna, kiedy trzeba być ostrożnym, kiedy chcą nas pochwycić, czy wyszydzić, czy w jakiś sposób coś nam zarzucić. Kiedy widzimy nieszczerość, kiedy widzimy, że ktoś nie dąży do prawdy, tłumi tą prawdę, którą już ma, musimy nieraz tak, jak Pan Jezus, ostrożnie rozmawiać. Nie rzucać pereł między świnie. Jeśli chodzi o zarzut stawiany jakiejś prawdzie biblijnej, kiedy ludzie się przysłuchują, trzeba nieraz stanąć w obronie. Brat John Lennox, którego książkę wydawnictwo Areopag, dwie książki wydało, kluczowe koncepcje biblijne, jeszcze drugą, zapomniałem tytułu. Brat John Lennox odważył się spotkać z Richardem Dawkinsem, z tym wojującym ateistą z Anglii, i odbył z nim dyskusję na jednym uniwersytecie i pokonał tego ateistę w tej dyskusji. Jest wykształconym, mądrym człowiekiem ten brat, i teologiem, i usługuje w kościele, naucza, i jeszcze w jakiejś dziedzinie ścisłych nauk, nie pamiętam, czy matematyki, specjalistą też. I po prostu wygrał tą dyskusję, bo ten Dawkins już po prostu bezczelnie poniżał chrześcijaństwo na wszystkich możliwych frontach. Brat nasz bardzo mądrze, można powiedzieć, poprowadził tą rozmowę dla dobra sprawy. Na pewno nie zawsze warto angażować się w takie dyskusje. Ja byłem zaproszony jakiś czas temu, może 2 miesiące temu, do Tarnobrzegu, do brata Leszka Szuby. Pamiętamy, jest to brat z Ligi Biblijnej. I tam przyszło dwóch świadków Jehowy. I też ciekawie można było im pokazać, że trzeba się modlić do Pana Jezusa, że Biblia to głosi. Po prostu, bo oni akurat taki temat obrali, no to trudno było uniknąć. I jakoś starałem się im to wykazać, i nawet jeden z nich miał ze sobą taki ich grecko-angielski Nowy Testament, i w tym Nowym Testamencie pisało, że o cokolwiek mnie poprosicie w imię moje, ja to spełnię. Więc sam zobaczył, że ich Nowy Testament grecko-angielski tego naucza. I był mocno zaskoczony. Więc trzeba tutaj nieraz spronić prawdy. Jak ktoś, a widać może to byli dość tacy, jeden z nich był bardzo pokorny, chciał się coś dowiedzieć. Więc warto stanąć w obronie prawdy. Czasami sąsiedzi się mogą przysłuchiwać, ktoś nam może coś postawić. Nie jest wstyd przyznać się: w tej chwili nie odpowiem na to pytanie, może następnym razem. Źle jest klecić na poczekaniu odpowiedź, jak nie wiemy, jaka jest. Nie jest wstydem sobie zapisać i umówmy się na przykład jutro czy tam za tydzień i przygotuję się. Poszukać w książkach, w Biblii, jakiegoś brata można zapytać z Bożym. Nie jest to wstydem. I trzecia sytuacja. Ktoś zgadza się z nami. Ktoś jest niedaleki od Królestwa Bożego. Miejmy otwarte serca. Miejmy otwarte serca na ludzi dążących do prawdy. Jeżeli widzimy, że ktoś jest szczery, możemy też mu powiedzieć, niedaleko pan od, nie, jest Pan niedaleki od prawdy. I bądźmy otwarci na takich ludzi. Nie zamykajmy się, tak jak Pan Jezus był otwarty. Ale zachęcajmy ich, żeby zrobili krok dalej. Żeby nie tylko byli niedaleko od Królestwa Bożego, ale w tym Królestwie Bożym się znaleźli. Więc widzimy, Pan Jezus daje nam mistrzowski przykład. Oczywiście my tak doskonale nie będziemy pełnić, bo On jest Bogiem. Pełnić służby dla Boga, jak On. Ale uczmy się od Niego. Nie bądźmy naiwni, żeby dać się jakoś prowadzić sytuację, że my będziemy się tłumaczyć przed kimś, kto jest nieszczery i obłudny. Nie, do tego nie dopuśćmy. Ale jeżeli ktoś jest szczery, wtedy możemy podać. Kiedy widzimy, że jest otwarty, chce się coś dowiedzieć, jego pytania są rozsądne, możemy odpowiadać na pytania. Ja muszę powiedzieć, że wiele pytań różnych dostaję tak w ciągu roku od różnych ludzi. Nawet teraz dostałem jedno niedawno. I też wyczuwam z wypowiedzi, jak ktoś, czy atakuje, czy coś, czy ktoś dąży do prawdy, czy nie. I po prostu staram się naśladować tutaj Pana Jezusa. Jeżeli będziemy brali z Niego przykład, będąc otwarci na wartościowych ludzi, szukających prawdy, jeżeli będziemy podawać argumenty biblijne na rzecz praw biblijnych, a unikać sytuacji, gdy ktoś tłumi prawdę i oczekuje od nas, żeby mówić mu prawdę, a na nią nie zasługuje, no to myślę, że będziemy owocnie pełnić służbę dla Boga. Ale niech ten Duch Boży nas prowadzi, bo każda sytuacja jest inna od drugiej i potrzebujemy prowadzenia Ducha Bożego, bo my też nie znamy serc do końca, tak jak Pan Jezus. Tu jest ważne zastrzeżenie. I tylko Bóg może nam dać mądrość, jak się zachować w danej sytuacji. Niech nam w tym dopomoże, abyśmy byli skutecznymi głosicielami Jego Ewangelii. Amen.